Раапорт з Києва.
Pierwszy dzień rosyjskiej inwazji w 9 roku wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Witam się z Państwem, Paweł Bobułowicz. Naszą audycję realizuje Asia Reiner. W czasie audycji przeniesiemy się i do Kijowa, i do Lwowa. Spróbujemy się też połączyć z ukraińskim medykiem przebywającym na linii frontu w obwodzie charkowskim. Ale zaczynamy od krótkiego podsumowania przygotowanego przez Darię Hordijko. Siły zbrojne Ukrainy wyzwoliły już ponad 3000 km2 terytorium, a tylko w ciągu ostatniej doby wróg został wypchnięty z 20 miejscowości w obwodzie charkowskim. Deokupacja trwa również w obwodach donieckim i chersońskim, chociaż informacje na ten temat są na razie szczątkowe w ukraińskich mediach, a przede wszystkim ukraińskie siły zbrojne na razie wolą mówić mniej niż chwalić się więcej. Ukraińska służba graniczna potwierdziła, że siły zbrojne dotarły do granicy z Rosją na północy obwodu charkowskiego. W mediach społecznościowych zresztą pojawiły się zdjęcia pokazujące granicę ukraińsko-rosyjską. W Rosji znów natomiast pojawił się temat negocjacji z Ukrainą. Nigdy nie zrezygnowaliśmy z negocjacji, ale im dłużej przeciągają ten proces, tym trudniej będzie negocjować, stwierdził rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow. W niedzielę wieczorem Rosjanie uderzyli jednocześnie w infrastrukturę krytyczną kilku ukraińskich miast przy pomocy rakiet wystrzelonych z bombowców strategicznych. Całkowicie odcięto elektryczność w obwodach charkowskim i donieckim, częściowo w zaporowskim, dniepropietrowskim i sumskim. W Charkowie rakieta uderzyła w elektrociepłownię, w obwodzie charkowskim zginęły dwie osoby. Obecnie w większości regionów przywrócono już dostawy energii elektrycznej. Ostrzał skomentował prezydent Wołodymyr Zełenski. Nawet poprzez nieprzeniknioną ciemność Ukraina i cywilizowany świat wyraźnie widzą te akty terrorystyczne. Zełenski zwrócił się również do Rosjan. Zimno, głód, ciemność i pragnienie nie są dla nas tak przerażające i śmiertelne jak wasza przyjaźń i braterstwo. Będziemy mieli gaz, światło, wodę, jedzenie i bez was. Warto może zwrócić uwagę, że tych terrorystycznych aktów Rosja dokonała 11 września. A w rocznicę zamachów terrorystycznych na World Trade Center. To bardzo znamienne. Dzisiaj jest poniedziałek, więc tradycyjnie przedstawię Państwu mój felieton, który również ukazał się w Kurierze Lubelskim. Pojawiającym się w tempie błyskawicy kolejne informacje o odbiciu Bałaklii, Kupiańska, Izjuma obudziły w ukraińskim społeczeństwie poczucie zbliżającego się zwycięstwa. Ukraińcy w ciągu kilku dni wyzwolili większe terytorium niż Rosja zajęła od kwietnia. Zwracają na to uwagę m.in. analitycy Institute for the Study of War. Ukraińskie wojsko przebiło się w głąb rosyjskich pozycji aż do samej granicy. Zdobycie Izjuma to faktycznie zdezorganizowanie rosyjskiego zaplecza logistycznego i przerwanie jednego z rosyjskich kierunków uderzenia na Donbas. Ukraińska kontrofensywa to też olbrzymi sukces informacyjny. Tak wielkiej porażki nie są w stanie ukryć kremlowscy propagandyści, zresztą wielu z nich, w tym szefowa RT, dawniej Russia Today, Margarita Simonian, pogubiło się w swoich teoriach usprawiedliwiania ucieczki tej tak zwanej drugiej armii świata. Kłamstwa o rzekomym przegrupowaniu rosyjskich wojsk nie były w stanie po prostu przesłonić takiej zwyczajnej, prostej informacji o oddaniu, o straceniu właściwie Izjuma przez Rosjan. Do wielu Rosjan dotarło, że właśnie ich wojska poniosły sromotną porażkę. Media społecznościowe są pełne rosyjskich wpisów przesiąkniętych paniką, strachem i zdziwieniem na zasadzie: ale jak to? Po rosyjskich okupantach na Krymie, którzy nagle nad dotąd spokojnymi krymskimi plażami zobaczyli wybuchy w rosyjskich bazach, teraz to wojenne zaskoczenie dociera do mieszkańców Moskwy i Petersburga. Prędzej czy później dotrą do nich też informacje o poległych mężach i synach. I chyba nie wszyscy zaspokoją się możliwością kupienia za odszkodowanie Białej Łady. Wiadomości z frontu mogą mieć też swoje konsekwencje polityczne. Nie jest wykluczone, że przy tej okazji będzie dochodzić do rozłamu wewnątrz rosyjskiego aparatu władzy. Wzajemne obarczanie odpowiedzialnością, poszukiwanie winnych i próby zdyskontowania politycznego sytuacji przez poszczególnych watażków mogą podsycić proces walki o schedę po Putinie. Już głos zabrał Kadyrow, który zapowiada konieczność wyjaśniania sytuacji. Krążący w mediach społecznościowych, ukraińskich mediach społecznościowych, mem Putin podnieś słuchawkę, Gorbaczow dzwoni, ilustruje nie tylko życzenia co do szybkiego końca Putina, ale też fakt, że wbrew swym chęciom, marzeniom, również to Putin może przejść do historii jako ten, który Rosję pogrzebał, wykazując się przy tym wyjątkowym nieudacznictwem i będąc zaślepionym marzeniem o imperium. No cóż, piekle może razem z Gorbaczowem też sobie zadadzą pytanie, ale jak to? Jednak Rosji nie można lekceważyć. Nie jest wykluczone, że dla ratowania swojej pozycji Putin będzie jeszcze łatwiej sięgał po arsenał rakietowy, zresztą widzieliśmy to na ostatniej doby, i ostrzał ukraińskich miast lub inne metody, które wyjątkowo straszą świat, jak chociażby prowokacje wokół zaporowskiej elektrowni jądrowej. Duża część Zachodu niestety tylko czeka na okazję, by Ukrainę zmusić do rozmów pokojowych z Putinem. Podobno z taką sugestią do Kijowa w ostatnich dniach przyjechał też amerykański sekretarz stanu Antony Blinken. Ukraina jednak jednoznacznie powiedziała nie. Reprezentanci państwa ukraińskiego powtarzają: ewentualne rozmowy pokojowe mogą się zacząć wtedy, gdy Rosja odda zagrabione ziemie. Ukraina nie zaakceptuje teorii o nieponiżaniu Putina, ostatnio w nowej formie zdefiniowanej też przez publicystę Onetu Witolda Jurasza, o murach z żelaza lub mostach ze złota. Ukraińcy chcą walczyć do całkowitego wyeliminowania polityki Putina. Dlatego też im idolem stał się generał Walerij Załużny, głównodowodzący sił zbrojnych, o którym Ukraińcy mówią, że to nie kamizelka kuloodporna chroni Załużnego, tylko Załużny kamizelkę. Ten nowy symbol ukraińskiego oporu, walki utożsamia też ukraińską chęć zerwania z politykierstwem, zgniłymi kompromisami, wszelkimi porozumieniami mińskimi, rozejmami i wycofywaniem własnych wojsk. Gdy ktoś dzisiaj straszy nieobliczalnością Putina przyciśniętego do ściany, to musi mieć świadomość, że zdecydowanie bardziej należałoby się bać gniewu narodu, który znów chciano by upokorzyć hańbiącym pokojem. I my, Polacy, powinniśmy to rozumieć najlepiej. Ukraina w tej twardej postawie może liczyć na wsparcie polityczne Polski. Kolejny raz udowodniła to piątkowa wizyta w Kijowie premiera rządu Rzeczypospolitej Polskiej Mateusza Morawieckiego. I w sumie nic dziwnego, że właśnie w tym momencie, gdy formują się mocne relacje polsko-ukraińskie, gdy łączy nas spojrzenie i na wschód, ale coraz częściej też na zachód, to właśnie wtedy wypływają z polityczno zgniło-medialnej otchłani Giertychy i Lisy z ich chorymi teoriami o współpracy naszego rządu z Rosją. Można się tylko zadumać, jak udało się nam uniknąć śmiertelnego niebezpieczeństwa, jak tacy ludzie faktycznie sprawowali władzę, a tacy jak Pytel mieli chronić nas przed rosyjską agenturą. No ale jakoś udało nam się to przetrwać. Tyle w moim felietonie, a teraz już przenosimy się do Lwowa, gdzie jest Artur Żak. Dzień dobry, Arturze.
Dzień dobry, Pawle. Kłaniam się nisko z Lwowa.
Arturze, na razie chciałbym, żebyś w naszej audycji tylko zapowiedział piosenkę, czyli właściwie taki element kulturalny, bo do rozmowy już przejdziemy po piosence. Czego dzisiaj posłuchamy?
Dzisiaj posłuchamy utworu ukraińskiej wykonawczyni, która się nazywa Stasi, to jest jej pseudonim. Tak naprawdę ta pani się nazywa Anastasija Szewczenko. To jest osoba, która brała aktywny udział w rewolucji na Majdanie, w rewolucji godności. Także od 2014 roku brała udział w wojnie na Donbasie, była medykiem, strzelcem medykiem. Wielokrotnie na antenie prezentowaliśmy jej utwory, chociażby Kołyskową dla Woroha, czy też Spy, a dzisiaj utwór, który wyszedł dwa dni po tej pełnowymiarowej inwazji na teren Ukrainy, i utwór, który się nazywa Bij. Więc Stasik, utwór Bij.
Raport z Kijowa.
Jak raport z Kijowa, to nie może oczywiście zabraknąć Dmytra Antoniuka. Dzień dobry, Dmytrze.
Witam, Pawle, witam, Arturze, witam Państwa serdecznie.
Dmytrze, armia ukraińska dotarła do granic z Federacją Rosyjską, pasmo sukcesów w obwodzie charkowskim, i udało ci się dla nas połączyć się z wyjątkowym gościem.
Tak, mamy gościa i jest to mój kolega z branży turystycznej, ale teraz jest on w wojsku, nazywa się Wołodzia i przebywa teraz na Charkowszczyźnie. Wołodzia, prywit, cześć, miło cię słyszeć.
No, cześć wszystkim.
Powiedz proszę, ty jesteś medykiem i wojskowym medykiem teraz i my widzimy wszyscy, jak jest wielka ta ofensywa w całym obwodzie charkowskim, ale niewątpliwie my też na pewno mamy straty. Czy to wszystko daje się nam wielką ceną, za wielką cenę?
No, niestety cena jest bardzo wielka i to po prostu najgorzej jest w nocy, kiedy dochodzą wszystkie dane, to jest większe straty. Nie wiem, czy pan to kojarzy, że nazywamy tych zginęłych jakby kodem 200. No i niestety tego kodu 200 jest dużo. Jeszcze więcej jest kodu 300, czyli rannych.
A czy wystarcza wszystkiego potrzebnego dla medyków na przykład, żeby opiekować się naszymi rannymi?
No powiem szczerze, że zależy to więcej od tych medyków, czy dali oni radę skontaktować się z odpowiednimi wolontarzami. W sumie dostajemy, my mamy wszystko. Kiedy mówić o mojej jednostce, to my mamy wszystko, ale to w większości dzięki temu, że mam dość dużo znajomych w Polsce i generalnie w ogóle dostarczaliśmy mnie po prostu całymi busami te medykamenty. Także część nawet musieliśmy zostawić w szpitalach, kiedy zmieniali na przykład swoje lokalizacje po froncie.
Akurat wiem, że kolega Artur ma pytanie związane z kolegami z Polski. Arturze?
Dzień dobry, Dmytrze. Dzień dobry, panie Włodzimierzu. Mam pytanie właśnie, bo dochodzą do nas relacje o tym, że właśnie też między innymi na odcinku charkowskim są zaangażowani żołnierze z Międzynarodowego Legionu. Czy miał pan do czynienia z żołnierzami z Międzynarodowego Legionu, z medykami z tych pododdziałów? Jeżeli tak, to jak pan ocenia tą współpracę pomiędzy zagranicznymi wolontariuszami wojskowymi a wojskiem ukraińskim?
No, powiem, że to jest taka trochę elita, dlatego właśnie spotkaliśmy tylko jedyne w szpitalu, kiedy dowozili rannych. Są to bardzo dobrze wyposażone ludzie i oczywiście ich medyki też. Ale tak bezpośrednio, żeby pogadać, to niestety w tych sytuacjach po prostu nie ma opcji. Po prostu przyjechał i szybko spieszysz z powrotem. Ale są, widać, po prostu oni jak zawsze obcokrajowcy trochę się różnią od Ukraińców.
Ale te różnice są, polegają na wyposażeniu, bo często też widzimy doniesienia o ukraińskich żołnierzach, którzy są bardzo dobrze wyposażeni na podstawie najnowszych osiągnięć w sztuce wojennej. Czy po prostu chodzi o jakieś zachowania taktyczne?
Nie, no to widać twarzy. Oczywiście, że myślę, że każdy Polak trochę odróżnia Ukraińca twarzy od Polaka, a tak samo my możemy odróżnić u siebie obcokrajowce. A co do wyposażenia, no pan więcej mówi o tak zwanych SSO, czyli o siłach jakiegoś specjalnych. Oczywiście oni mają najlepsze wyposażenie. Kiedy wziąć zwykłego żołnierza, no to kamizelka, kask, nie wiem, kałach, apteczki, to wszystko jest takie jakby standardowe w miarę. Nie jest to jakieś super wyposażenie. Pan musi rozumieć, że zwykła piechota nie musi być wyposażona tak samo jak jakieś na przykład specjalne jednostki szturmowe, a akurat większość, tak powiedzmy, legii cudzoziemskiej ukraińskiej, tak, to są ludzie, którzy zajmują się szturmami, tak? To są taka bardziej wykwalifikowana i większego poziomu fachowcy, powiedzmy, wojskowi.
Wchodzicie, panowie, na te tereny, które przez pół roku były pod rosyjską okupacją. Dawno mieszkańcy, którzy pozostali na tych terenach, nie widzieli ani ukraińskich władz, ani ukraińskich żołnierzy. Jak jesteście przejmowani? Jak to wygląda? Jaki jest też stan tych terenów, ale też tych osób, które są teraz wyzwalane?
No oczywiście, że ludzie, którzy wspierają Ukrainę, nie będziemy ukrywać, że na tych terenach też byli jakieś kolaboranty, to oczywiście do nas wychodzą te, którzy nas bardzo czekali. I to jest bardzo emocyjne i ciężko to powiedzieć słowami. Po prostu cały czas masz łzy w oczach z tego, po prostu z tej reakcji, z tych przytulań z tymi ludźmi i tak dalej. No, co do jakby zniszczenia infrastruktury, coś takiego, no niestety nawet na tych terenach, które byli po prostu bliżej frontu, to jest, też są bardzo wielkie zniszczenia domów, zwykłych mieszkalnych, infrastruktury, dróg i tak dalej. No i tak samo to podobno wygląda po tej stronie, która, po tych terenach, które są zwolnione.
Czy nie ma takiej obawy też wśród mieszkańców, ale być może wśród żołnierzy, że te tereny wchodzicie, wyzwalacie, ale że niestety armia rosyjska tam może powrócić? Czy raczej jest pewność, że to już jest takie trwałe wyzwolenie tych terenów?
To wszystko przed nami zależy. No to nie można prognozować. To widać, że Ruscy, przepraszam, zorganizowali obronę trochę nie w ten sposób jak Ukraińcy i dlatego no, ja mam wielką nadzieję, że my utrzymamy te tereny. W sumie my cofamy ostatnie miesiące bardzo słabo, czyli raczej nie cofamy. Mam nadzieję, że takie potrwa w przyszłości.
A powiedz proszę, czy zauważyłeś, jaka jest teraz ilość tych ostrzałów wroga? Czy ta ilość tych ostrzałów spadła w porównaniu z poprzednimi dniami przed tym natarciem naszym?
No powiem, że to bardzo spadła, bo wtedy to było po prostu non-stop i z jakimiś małymi przerwami. A do tego jeszcze cały czas widać po prostu, jak lecą te podświetlające rakiety, coś podobnego do fosforu, takie bardzo, mimo wszystko, nawet wygląda bardzo ładnie, bo to przypomina taki salut zielono-białego światła. To było po prostu non-stop, każdą noc i momentu, kiedy ty nie słyszysz, że gdzieś coś strzela, po prostu nie było. No a teraz jest taka w miarę cisza, czyli coś słychać, ale nie czysto i raczej rzadko. Przynajmniej na tym
to mam jeszcze takie pytanie. To mam jeszcze takie pytanie na koniec. Skąd pan tak świetnie zna język polski?
No, 8 lat prowadziłem Polaków do Czarnobyla. Także musiałem się nauczyć.
A decyzja o tym, żeby zamienić bycie przewodnikiem na to, żeby zostać wojskowym medykiem, to decyzja własna? Jest pan ochotnikiem, czy to jest efekt mobilizacji?
No, ja byłem w wojsku od pierwszego dnia, czyli od 24 lutego. I czyli ja w ogóle nie myślałem, czy jestem ochotnikiem. Ja jestem, według dokumentów jestem zmobilizowana osoba. Ale ja sam dobrowolnie przyszedłem do punktu poborowego i od tego czasu jestem w wojsku. A to, że stałem medykiem, to też jest trochę przypadek, bo generalnie to nigdy się tym nie zajmowałem, ale tutaj fachowców bezpośrednich brakuje, a ja z tego, że jestem w ogóle od edukacji nauczycielem biologii, to trochę o tym wiedziałem. No i szkoliłem się, nie będę ukrywać, od 14 roku w medycynie taktycznej, dlatego zajmuję się tym, co zajmuję. Ciężko, straszno robić na przykład zastrzyki do żył, ale nie ma opcji, musisz. I bardzo szybko się uczysz wszystkiemu.
Wołodzia, bardzo ci dziękuję. Dziękujemy wszyscy razem i prosimy, żeby oczywiście uważał na siebie i wracał ze zwycięstwem i wszyscy twoje też żołnierze twojej jednostki wracali z zwycięstwem do domu i byli zdrowi. Bardzo ci dziękuję.
Bardzo dziękuję również wam za możliwość powiedzieć coś. Jeszcze raz chciałem podziękować Polsce i Polakom za te wsparcie, które mamy. Naprawdę to bardzo nam pomaga i to widać na każdym kroku na wojnie. Dziękuję jeszcze raz.
Naszym rozmówcą był pan Wołodymyr, medyk, wojskowy medyk, który teraz jest bezpośrednio w obwodzie charkowskim, tam na tej pierwszej linii frontu. Na tej linii frontu, gdzie Ukraińcy odnoszą tak wielkie sukcesy, gdzie udało się odeprzeć rosyjską armię, wyprzeć właściwie poza granice Ukrainy. Ta seria zwycięstw oczywiście wszystkich chyba nas podnosi bardzo, bardzo na duchu, a jak słyszy się takie słowa i gdy rozmawiamy z osobą, która jest w armii i słyszymy, że przecież to taka jedna z osób z normalnym życiorysem, pewnie jak każdy z nas, nauczyciel, osoba, która prowadza przewodnik po Czarnobylu, tak jak Dmytro Antoniuk, który, a osoba, która dzisiaj musi być bezpośrednio na froncie, no to wtedy na pewno to nasze wzruszenie jest jeszcze większe. Bardzo serdecznie jeszcze raz dziękujemy panie Wołodymyrze. Artur Żak, Arturze, przyglądasz się tej ofensywie, ale nie tylko przez pryzmat ukraińskich mediów, ale też przez pryzmat rosyjskich reakcji. Ja w dzisiejszym felietonie też, no nie ukrywam, że też oczywiście te reakcje śledzę, pozwoliłem sobie zwrócić uwagę na to, że w rosyjskich mediach społecznościowych zapanowała panika, że jednak ten przekaz o tym, że Rosjanie przegrywają, że zostali wyparci, dotarł do społeczeństwa rosyjskiego i wywołał panikę. Jak ty to oceniasz?
Szczerze tobie, Pawle, powiem, że bardziej właśnie przeglądam się nawet od strony rosyjskiej, bo strona ukraińska, i to nie ma nic z tym dziwnego, ogłosiła pewien rodzaj blackoutu informacyjnego podczas tego natarcia, więc bardziej śledzę to, co dzieje się zarówno na oficjalnych stronach rosyjskich propagandystów, jak i na stronach tych, którzy biorą udział w tej wojnie po stronie rosyjskiej, między innymi na stronach wagnerowców. I muszę ci powiedzieć, że faktycznie, jeżeli chodzi o oficjalny przekaz, to miałem wrażenie, że przez pewien moment było niejako takie zawieszenie, takie wrażenie, jakby metodyczki nie dotarły i oficjalni propagandyści nie wiedzieli, co mają mówić, w którą stronę mają uderzać, bo przez co najmniej dwie doby nie było to, te zdarzenia na Charkowszczyźnie uwzględniane, między innymi w relacji sztabu generalnego Federacji Rosyjskiej, i po jakimś czasie faktycznie zaczęły się głosy tego typu, że to jest właśnie taktyczny odwrót, wyrównywanie linii frontu, że nic się nie stało. Dmitrij Miedwiediew, były prezydent, a teraz wiceszef rosyjskiej Komisji Biura Obrony Narodowej, powiedział, że to jest analogia do 1915 roku i wielkiego wycofania armii carskiej, między innymi z terenu Polski, Litwy, Łotwy, Estonii i dużej części Ukrainy. Nie wiem, co by to miało znaczyć. To było automatycznie podchwycone przez Margaritę Simonian, ale później obserwowałem właśnie te strony tych uczestników, czyli między innymi wagnerowców, i tam był lament. Lament o tym, że zostali zdradzeni przez dowództwo, zostali zdradzeni przez dowództwo polityczne, i co bardziej ciekawe, coraz częściej padały zarzuty bezpośrednio w stronę Putina, czyli ten cały stary rosyjski mit o dobrym carze i złych bojarach niejako też zaczął się sypać. Niektórzy nawet rzucali, i to bardzo, no nazwijmy to, wpływowi komentatorzy w tym środowisku najemników rosyjskich, że między innymi to koło widowiskowe, ten diabelski młyn, który otwierał Putin na święcie Moskwy, będzie służył właśnie do wieszania notabli rosyjskich. I tak jak jeszcze raz powtórzę, nierzadko padały zarzuty bezpośrednio w stronę cesarza Putina, więc to jest dla mnie bardzo dziwne, ale z drugiej strony potwierdzające regułę. Nieraz w historii Rosji po tego typu wydarzenia tylko nabierały na sile i z siłą takiego wodospadu, takiej lawiny, dalej przybiegały, i te wydarzenia nierzadko nie dało się zatrzymać, więc tutaj trzeba mieć tylko nadzieję, że w tym przypadku też tak się stanie.
No i jak zwykle bywa w takich momentach, pierwszy też publicznie odezwał się Kadyrow, który wielokrotnie zwracał się uwagę na to, że jest takim czyhającym trochę też i na wpadki Putina, który ma zachęci i być może nawet na objęcie większej funkcji. Kadyrow, który no wprost trochę mówi o tym, że takie możliwości rozliczania za tę porażkę.
No tak, Kadyrow czyha. Kadyrow jest osobą znienawidzoną przez cały aparat represji rosyjski, no oprócz swoich czeczeńskich zwolenników, czy też wojskowych, więc tutaj pewnie będzie gra tak zwanych wież w Kremlu. One cały czas między sobą się ścierają. Putin próbował zawsze równoważyć te wieże, czyli tę wieżę FSB, GRU, ale zawsze ma właśnie taką osobę jak Kadyrow za swoimi plecami, osobę, którą sam wychował, którą sam stworzył, osobę, którą mianował i postawił na czele aparatu represji w Czeczenii. No ale dobrze wiemy, że tyrani nigdy nie mogą być pewni i najbardziej się obawiają tych najbliższych, czyli w tym wypadku Kadyrowa. No, zobaczymy.
Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Dmytro, w jednym słowem, jak w Kijowie mieszkańcy przyjmują te zwycięstwa? Czy widać jakieś odprężenie?
No, my po prostu wszyscy są bardzo na wielkich emocjach i wszyscy, no, mnóstwo tych memów też jest, jak po prostu wszyscy patrzą non-stop w swoją komórkę, bo mogą przegapić kolejne wyzwolone miasto, albo już zdobytą Moskwę, już takie żarty mamy tutaj.
Te żarty rzeczywiście krążą w ukraińskich sieciach. Dzisiejszy raport z Kijowa przygotowała Daria Hordijko, Artur Żak we Lwowie, Dmytro Antoniuk w Kijowie. Audycję zrealizowała Asia Reiner. Zapraszam Państwa do jutrzejszego raportu. Będzie wyjątkowy rozmówca. Na razie tylko tyle zapowiem. Żegnam się z Państwem. Paweł Bobołowicz. Do usłyszenia.
Raport z Kijowa.